W Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Tym razem najnowsze dzieło Ridleya Scotta, Gladiator 2, czyli opowieść o dalszych losach Lucjusza, syna Lucylli i Maximusa Decimusa Meridiusa, głównego bohatera jedynki. Film robi wrażenie. Naprawdę reżysersko jest zrobiony bardzo dobrze, moim zdaniem przynajmniej, ale historycznie już tak kolorowo nie jest. A jak z tą prawdą? O tym porozmawiam z moim gościem, Aleksandrą Klęczar, filologiem klasycznym Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pani się ten film podobał?
A to jest dobre pytanie, bo ten film może się podobać jako widowisko. On jest efektowny, widać w nim duże pieniądze.
Wykonanie jest świetne.
Tak, to nie ma wątpliwości, że tutaj, jeśli chodzi o samą tę stronę, powiedzmy sobie techniczną, natomiast to jest taki trochę film straconych szans. Scott miał do dyspozycji fantastycznych aktorów, zarówno powtarzającą rolę z poprzedniego filmu Connie Nielsen, jak i całą nową ekipę nowych postaci te 20 lat później.
Pedro Pascal jako Akacjusz, generał Akacjusz, Denzel Washington jako Macrinus.
To jest rzeczywiście Paul Mescal, nie, w głównej roli.
Paul Mescal.
To są doskonałe nazwiska, to są również głośne nazwiska. To są role lepiej lub gorzej zagrane, bo Washington właśnie dostał nominację do Złotego Globu za swoją rolę, ale to nie są specjalnie ciekawe postacie. Ja oglądając ten film miałam wrażenie, że obcuję z takim bladym duchem części poprzedniej.
Momentami to było takie kopiuj wklej. Właściwie ogólnie fabuła, nie chcę powiedzieć w większości, ale przynajmniej na pewno w części, to jest właściwie wzięte z jedynki i troszeczkę inaczej, ale dokładnie to samo wlepione do dwójki.
Tak, też mi się tak zdaje i to jest jakby część problemu z tym filmem. On nie budzi emocji, tak? Można o różne rzeczy o pierwszej części Gladiatora powiedzieć. Natomiast niewątpliwie to był film, który się oglądało po części ze względu na kreację Russella Crowe'a, ale po części ze względu na to, jak mu napisano tę rolę. Oglądało się przeżywając go w jakiś sposób. Można było sobie tam sarkać na różne pomysły historyczne.
Ale bardziej tej historii się trzymał tam,
tak, choć
ten Gladiator.
Tam raczej, jeśli już to chodzi o pewne gadżety, pewne drobiazgi, jak ewidentna obecność drukowanych ulotek. Natomiast to był film, który był filmem bardzo udanym, także jak chodzi o wrażenie, jakie robił emocjonalnie na widzach. Ja miałam wrażenie, że w drugiej części tego zupełnie nie ma. To jest odrabianie pewnych punktów programu, metodą sprawdziło się poprzednio, więc sprawdzi się i tym razem.
A my z kolei sprawdźmy, jak z tą historią w tym filmie.
No właśnie, to jest ten drugi powód, dla którego ten film jest, powiedziałabym, problematyczny. I teraz tak, ja bym kompletnie nie miała nic przeciwko temu, żeby powstał taki film, jakim jest 300, który jest teoretycznie oparty na jakimś kawałku historii, w rzeczywistości jest absolutnie popisem szalonej wyobraźni autora komiksu i później adaptatora, który nawet nie udaje, że ma cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek realizmem. A tutaj ten film tak troszeczkę okrakiem siedzi na tej barykadzie między opowiem wam o historii Rzymu, a pokażę wam efektowne widowisko, lekko historią Rzymu inspirowane. I ani reżyser, ani konsultanci historyczni tego filmu nie potrafią się zgodzić co do tego, czego oni by od tego filmu chcieli. I efekt jest taki, powiedziałabym, mało przekonujący.
No to na początek zacznijmy od Lucjusza, skoro już o nim mówimy. Lucjusz, poznajemy go właściwie jako Hanno. Mieszka w jednym z numidyjskich miast, które zostaje najechane przez Rzymian. I po tej inwazji dostaje się do rzymskiej niewoli, trafia do Rzymu, walczy na arenie jako gladiator, podobnie jak Maximus w jedynce. I on staje się zagrożeniem dla rządzących cesarzy Gety i Caracalli. Czy taki Lucjusz w ogóle istniał?
A tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ponieważ Rzymianie generalnie z kwestią nieślubnych dzieci mieli problem troszeczkę mniejszy i troszeczkę inny niż późniejsze społeczeństwa. Nie jesteśmy w stanie dojść do tego, czy siostra Komodusa Lucylla, która rzeczywiście jest postacią historyczną, choć jej losy wyglądają historycznie zupełnie inaczej.
Czy ona w ogóle nie powinna tam być, bo ona zmarła
ona
już, gdzieś tak, 30 lat wcześniej.
Ona już dawno nie żyje, dokładnie.
Nie przeżyła Komodusa.
Tak, nie przeżyła Komodusa. Natomiast jeśli nawet miała jakieś nieślubne dziecko, ono nie miało szans odegrać roli nie w tej epoce. Generalnie to jest chyba problem często z filmami o monarchiach starożytnych. My sobie przykładamy to kryterium, powiedzmy sobie, Francji czy Wielkiej Brytanii XVII-XVIII wiecznej z absolutnym założeniem, że najstarszy syn odziedziczy tron, z koniecznością za wszelką cenę trwałości dynastii. A tymczasem mówimy o społeczności, w której naturalnym uzupełnieniem rodu jest nawet nie tyle adopcja dziecka, co przysposobienie kogoś dorosłego. Jeśli brakuje syna, przyjmuje się kogoś do rodziny i on formalnie staje się synem. No, niektórzy... Już to nie byłoby problemem.
No niektórzy historycy wskazują, że ona miała syna, Lucylla miała syna, Luciusza Verusa, ale zmarł najpewniej w młodym wieku.
Tak, i jakby jego historia cała wygląda zupełnie inaczej. I teraz ja bym się zupełnie nie dziwiła takiemu pomysłowi na narrację historyczną, w której jakaś postać nie jest tak naprawdę dzieckiem swojego ojca, jest kimś znacznie bardziej barwnym i efektownym, bo proza historyczna robi to co najmniej od czasów Aleksandra Dima. Natomiast w tym przypadku, o ile nie ma problemu z tym, że on mógł istnieć, ba, w zasadzie nie ma problemu z tym, żeby na jakimś etapie mógł stanowić zagrożenie dla panujących cesarzy, czy później panującego jednego cesarza. Bo to jest moment, kiedy władza w Rzymie zmienia się dynamicznie i trafia czasami w ręce osób na pozór zupełnie do tego niepredestynowanych pochodzeniem. No Macrinus, prawda, jest doskonałym przykładem. Ta postać, którą tutaj gra Denzel Washington, to jest pierwszy cesarz rzymski, który krótko rządził, bo krótko, ale rządził, nie pochodząc w ogóle z warstwy senatorskiej. To są czasy, kiedy tę władzę można przejąć, kiedy taka postać się może pojawić. Ale między tymi dwoma faktami, czyli między faktem, że Lucjusz jest w rzeczywistości synem Lucylli, no i oczywiście jest przecież synem Maximusa, prawda, głównego bohatera pierwszego gladiatora, a faktem, że mógłby ewentualnie zostać władcą Rzymu, między tym nie ma przełożenia. Kompletnie.
Jeszcze jedno nazwisko tu pada. Lucylla miała mieć jeszcze jednego syna, albo to był jej jedyny syn. No, źródła tutaj nie są jednoznaczne. Chodzi o Luciusza Aureliusza Pompeianusa. On był stronnikiem Gety. On żył rzeczywiście w tych czasach, o których mówimy, początek III wieku. I został zamordowany przez Karakale.
Tak, jak najbardziej, ale mam wrażenie, że związek tutaj między tymi postaciami jest zupełnie jakby nieistniejący, niezarysowany. A jeżeli już mowa na temat Gety i Karakalli, to są synowie Septymiusza Severa, poprzedniego cesarza, bardzo skutecznego cesarza, i jego małżonki Julii Domny. Julia Domna była nabatejską księżniczką. Jeżeli ktoś w tym filmie nie wygląda na to, jak historycznie wyglądał, to oni, bo mieli minimalne szanse być upiornymi blondynami, mieli znacznie większe szanse wyglądać, no, tak jak synowie arabskiej księżniczki, którą Julia Domna była.
I wbrew temu, co sugeruje film, to też nie byli bliźniacy.
O, bynajmniej. Bynajmniej. Jedno, co się w filmie zgadza, oni się rzeczywiście serdecznie nie znosili.
Oni się cholernie nienawidzili.
I rzeczywiście,
wprost.
Tak, i rzeczywiście Caracalla zabił Getę. My mamy portrety Caracalli. To jest na tych portretach solidnej postury mężczyzna o wyrazistych rysach, kręconych, ciemnych najwyraźniej włosach. To zupełnie nie ten typ, który widzimy na ekranie.
Ale też inaczej Geta zginął, w innych
tak,
okolicznościach.
Oczywiście.
W jakich?
No, perfidnym podstępem zginął, ponieważ doprowadzono do tego, żeby skłóceni bracia się spotkali, spróbowali się pogodzić. Geta się na to nabrał, Caracalla to wykorzystał. Po prostu nakazał zasztyletowanie brata, Geta zmarł, trzymany w ramionach przez matkę. Caracalla osiągnął to, co chciał, czyli na kilka lat, dokładnie na 7 lat, został samodzielnym władcą Rzymu.
Oni się dogadali tak, że obaj na tę mediację przyjdą bez broni. I Geta rzeczywiście przyszedł nieuzbrojony. Natomiast Caracalla przyszedł ze zbrojną obstawą. No i Geta nie miał zbytnio szans. A czy rzeczywiście Caracalla po śmierci Gety mianował swoją małpę konsulem?
Ja mam wrażenie, że to jest mrugnięcie okiem do zupełnie innego cesarza. Taka malutka dygresja. Caracalla czasami trafia na listy najgorszych cesarzy Rzymu, ale nie tak często jak inni. Natomiast cesarzem, który trafia na nie zawsze,
Caligula.
Ale to zawsze jest Caligula. I to Caliguli biografię przypisują. Chęć zrobienia swojego ulubionego zwierzęcia, w tym przypadku akurat konia. Powszechnie się mówi, że senatorem albo konsulem w źródłach tak naprawdę jest arcykapłanem, przy czym tu mamy świadectwa, że rzeczywiście Caligula i jego ulubiony koń wyścigowy byli wspólnie kapłanami kultu, no jak żeby kogo innego Caliguli.
No ale Caracalla, mimo że miał pewne problemy psychiczne, to był co prawda surowym, wiadomo, ale też no niejako kompetentnym mimo wszystko władcą.
Zdecydowanie, tak. To jest władca, który jak na te czasy, to są bardzo ciężkie czasy. W tym przypadku...
Przypomnę, początek trzeciego wieku.
To jest po wielkiej epidemii. Gotuje się już powolutku największy kryzys gospodarczy w historii imperium. To nie jest łatwy moment, żeby rządzić takim molochem jak państwo rzymskie. I Caracalla, póki sobie z tym radzi, to radzi sobie z tym zupełnie przyzwoicie. To nie jest przypadek absolutnie niekompetentnego władcy.
Skoro mówimy o postaciach tych największych, no to wspomnieliśmy już o Makrynusie. Gra go Denzel Washington. Mówiłem, jak dla mnie jedna z najwybitniejszych postaci w tym filmie. I co więcej? I co więcej, taki Makrynus rzeczywiście istniał, tylko nie był raczej z biedoty, tylko wydaje się, że z rodziny zamożnej, no bo był prawnikiem.
Tak, Makryn był niewątpliwie człowiekiem zamożnym. Był niewątpliwie berberyjskiego pochodzenia. Był niewątpliwie kimś, kto zrobił ogromną karierę i kto, nie będąc, nie należąc do tej rodowej arystokracji rzymskiej, pierwszym, który, nie ostatnim, ale pierwszym, który przebił się do pozycji zostania na krótko, ale zostania cesarzem. No to jest postać jedna z tych, które znakomicie się nadają do filmowej przeróbki, bo tak naprawdę nie aż tak znowu wiele nam o nim wiadomo. I ja, szczerze mówiąc, z ogromną przyjemnością oglądałabym filmy, nawet takie, które puszczają gdzieś wodze fantazji, o takich postaciach, takich, którym do tej biografii musimy dopisać sporo, no choćby dlatego, że po prostu tej biografii nie mamy.
To, co wywołało po filmie chyba największe dyskusje, to ta scena, kiedy w Koloseum zaczynają walczyć statki między sobą. To były tak zwane naumachie i one były. Coś takiego organizowano.
Oczywiście, że były.
Ale nie w tym czasie.
Ale zdecydowanie nie w tym czasie. Szczytem mody na naumachie są czasy Nerona. No zupełnie nie zaskakuje przy jego
zamiłowaniu
do widowisk. To jest, powiedzmy sobie, te 100 lat wcześniej. Mniej więcej 100 kilkanaście lat wcześniej. Naumachie ciągle zdarzają się za bezpośrednich następców Nerona, czyli w czasie rządów Wespazjana i Tytusa. Pewną wzmiankę o tym, że być może taka naumachia się odbyła, choć nie w Rzymie, wzmiankę tylko z jednego niezbyt wiarygodnego źródła mamy z czasów Trajana. To ciągle jest kilkadziesiąt lat. Czyli gdybym ja miała odpowiedzieć na pytanie, czy ta naumachia w filmie ma sens? Tak, to jest naciągnięcie pewnych danych historycznych, ale to nie jest coś, co się absolutnie nie zdarzało. W odróżnieniu od ujeżdżania nosorożców, to się raczej nie zdarzało.
No właśnie, a czy w ogóle nosorożce były na arenie?
Tak, bywały i były znane. W pewnym momencie igrzyska w Rzymie stały się wyścigiem. One są fundowane przez konkretne osoby. To nie jest jakaś ceremonia państwowa. To są spektakle, za które płaci konkretny człowiek. Płaci zazwyczaj po to, żeby w jakiś sposób odzyskać później te pieniądze, niekoniecznie w formie odpisów podatkowych, natomiast z całą pewnością uzyskując popularność, dającą mu szansę na przykład na zdobycie lukratywnego stanowiska. I już w głębokich czasach republikańskich, powiedzmy te 200 lat wcześniej, 250 nawet lat wcześniej, to się powoli przeradza w ściganie się, cóż bardziej niezwykłego i atrakcyjnego, na tę arenę wypuścimy. Quo Vadis i podobne teksty kultury utarły nam obraz lwów na arenie, ale to nie były tylko lwy. To były różne dzikie zwierzęta.
Tam właściwie był cały zestaw. Pantery, lwy, niedźwiedzie, pawiany, strusie nawet.
Tak. I tutaj odbiorcy zainteresowani tematem mogą sięgnąć do takiego bardzo dziwnego zbioru wierszy, krótkich wierszy, poety Marcialisa. To są wiersze mniej więcej 100 lat wcześniejsze od akcji pierwszej części Gladiatora, czyli te 120 lat przed naszym filmem. One są napisane na uroczystość otwarcia Koloseum. I opisują różnego rodzaju, dosyć zazwyczaj makabryczne, walki, które się w tych koloseum odbywały i tam mamy całą paradę zwierząt do tych walk wykorzystywanych. Natomiast taki, powiedzmy sobie, pewna fantastyczność tego filmu, takie jego pewne przerysowanie, akurat i w scenach tych najbardziej krytykowanych, w tych scenach z szympansami, w tych scenach z rekinami, wychodzi najmocniej, bo to jest znowu przesunięcie suwaczka, prawda? Przesunięcie do absolutnego maksimum jakiegoś zjawiska, które faktycznie w Rzymie się zdarzało.
Rekinów podczas naumachii nie było. Po pierwsze dlatego, że byłby problem, żeby te zwierzęta przetransportować. Po drugie, w arenie była woda słodka.
Tak.
I rekiny by tam nie przeżyły.
Plus nie byłoby to specjalnie interesujące. Naumachia była zazwyczaj po prostu rekonstrukcją jakiejś sławnej bitwy morskiej. Tyle, że z prawdziwymi ofiarami, tak jak nasze rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem, tylko że nikt nie dbał o dobrostan uczestników.
To skoro mówimy o tym, co się nie zgadzało w czasie, a co się zgadzało w czasie, to chętnie bym jeszcze wrócił na początek filmu. Poznajemy głównego bohatera Lucjusza, który żyje właśnie w Numidii, w jednym z miast. Tam poznajemy nawet króla Jugurtę. To jest akurat postać autentyczna, rzeczywiście ktoś taki był. No i mamy inwazję Rzymu, tylko że ta wojna jest w filmie trochę spóźniona. Tak około 300 lat.
300 lat spóźniona, tak. To jest ważna wojna, ale to jest wojna jeszcze z późnej republiki. My tę wojnę znamy dosyć dobrze, bo mamy do niej źródła przede wszystkim w postaci takiego jednego długiego traktatu o wojnie z królem Jogurtą, który opisuje nam cały ten konflikt w całej jego militarnej złożoności. Natomiast w czasach, o których mówimy, tam już są państwa zależne od Rzymu. Tam już nie ma wolnych królestw, które mogłyby walczyć z Rzymem, no a Jogurta musiałby być duchem, prawda? Ewentualnie okazać się bóstwem w przebraniu, które żyje od 300 lat, żeby móc tam zaistnieć. A do tego jeszcze na dodatek, Hanno to jest imię kartagińskie, żeby jeszcze dodatkowo zamieszać. To jest imię kartagińskie, niekoniecznie numidyjskie, więc mamy tutaj taki rodzaj patchworku historycznego, tak bym to nazwała, poszywania tego z różnych kawałeczków.
A czy Rzymianie rzeczywiście przeprowadzali takie inwazje? W sensie mamy całą flotę statków z wieżami oblężniczymi, które atakują bezpośrednio mury?
Nie do końca. To jest też troszeczkę przerysowane, natomiast owszem, Rzymianie mieli flotę, owszem, Rzymianie mieli bardzo rozwiniętą inżynierię militarną i to widać już w dużo wcześniejszych tekstach, bo to na przykład widać u Cezara. Przy okazji podboju Galii, która na dodatek nie miała wielkich miast, nie miała potężnych ośrodków miejskich, które trzeba było zdobywać. To jest jeszcze w ogóle dziedzictwo po Macedończykach i po Grekach hellenistycznych. Natomiast mam wrażenie, że całą tą stroną gladiatorsko-militarną tego filmu rządzi coś, co się czasami cynicznie nazywa rule of cool. Tak? Ma to wszystko fajnie wyglądać. A czy jest w jakikolwiek sposób historycznie wiarygodne, biologicznie prawdopodobne? Mam wrażenie, że ujeżdżenie nosorożca w jakiejkolwiek epoce historycznej jest dokładnie tak samo niemożliwe. To jest nieistotne, to ma robić wrażenie. I rzeczywiście wrażenie robi, tylko pytanie, czy to jest tak do końca dobre z punktu widzenia również odbiorców. Bo oczywiście my, mając jakieś historyczne wykształcenie, możemy sobie tutaj narzekać, prawda? I mówić, to było nie tak, to było nie tak, to było nie tak. Ale dla mnóstwa ludzi to będzie źródło informacji o Rzymie.
Ale poza tym ta scena w ogóle jest spektakularnie zrobiona. No, nawet jeżeli to nie jest historyczne, to i tak nie muszę odmówić temu, że jest świetnie zrobione.
Dokładnie. To jest moim zdaniem największa zaleta tego filmu. Właśnie ta niezwykła efektowność wizualna. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy sobie tutaj, te elementy historyczne, one tu nie są wiarygodne. Ale jest coś, co dla mnie jest absolutnie najbardziej niewiarygodne. I to jest powtórka również z pierwszego Gladiatora. Czyli to marzenie Marka Aureliusza. Motyw marzenia Marka Aureliusza.
Coś w tym filmie poszło nie tak. Po śmierci Marka Aureliusza mieliśmy mieć republikę. Zresztą Komodus zginie. I władza zostaje niejako przekazana senatowi. A tutaj okazuje się, że mamy z powrotem cesarzy. Właśnie, cesarzy mamy Getę i Caracalę. I tak naprawdę 16 lat po śmierci Marka Aureliusza nikt nie pamięta jego tego marzenia, żeby uczynić Rzym z powrotem republiką, przede wszystkim moralną. Coś nie wyszło.
Tak, nikt o tym nie pamiętał również 16 lat przed śmiercią Marka Aureliusza i kolejne 16 lat do przodu także. To jest USA, myślę, tak naprawdę. I to są amerykańskie dyskusje o demokracji, które w kinie, zwłaszcza w tym kinie historycznym, one się pojawiają ahistorycznie dosyć często, ale tutaj są o tyle z punktu widzenia starożytnika zabawne, że ani Republika Rzymska demokratyczna nie była, ona była de facto oligarchiczna, rządzona przez grupę wielkich rodów, ale przede wszystkim na tym etapie cesarstwa, prawda? W momencie śmierci Marka w 180 roku naszej ery, to jest prawie 200 lat jedynowładztwa pod różnymi nazwami, nikomu, może poza niewielką grupką oligarchów z tradycyjnych rodów senatorskich, no wyjątkowo typowy klient demokracji. Na tym ideale demokratycznego Rzymu nie zależy, a ostatnią osobą, której by na tym zależało, byłby taki Marek Aureliusz, jaki się nam z dokumentów wyłania. To, myślę, jest ukłon w stronę współczesnego odbiorcy i próby pokazania współczesnemu odbiorcy, który jest wyczulony na takie imperialne narracje, jako na coś negatywnego. Przez całą kulturę popularną jest na to wyczulony, że nasi bohaterowie chcą lepszego Rzymu, lepszego, czyli demokratycznego.
Skoro mówimy o senatorach, to czy prawdą jest, że starożytni Rzymianie czytali gazety? Bo mamy tam jedną taką scenę w filmie. Jeden z senatorów czyta coś, co właśnie przypomina współczesną gazetę. Czy coś takiego było?
Musielibyśmy mieć druk i musielibyśmy mieć papier, a nie mamy ani jednego, ani drugiego. Owszem, starożytni Rzymianie mieli tak zwane acta diurna, czyli codzienne informacje o mieście.
Dosłownie wydarzenia dnia.
Wydarzenia dnia. Jak ktoś oglądał serial HBO Rzym, to pamięta, że bardzo często odcinki zaczynały się od dżentelmena, który wychodzi na forum i odczytuje tubalnym głosem, co się stało. To tak działało.
I też miał takie raczej kamienne tabliczki.
Znaczy, gdybyśmy mieli myśleć o tym, jak Rzymianie wymieniali się takimi tekstami, które muszą być szybkie, czyli na przykład listami. Codzienne liściki typu wpadnę do ciebie dziś o 3 godzinie po zachodzie słońca, pisano na tabliczkach pokrytych woskiem, drapano rysikiem, potem przesuwano podgrzanym jakimś przedmiotem, topiąc te literki. Można było pokryć tabliczkę nowym woskiem, pisać z powrotem. Pisanie, materiały piśmienne plus praca osób piszących były bardzo drogie. Idea gazety codziennej jako przedmiotu na papierze albo na papirusie była absolutnie niewyobrażalna tak naprawdę, bo nie było potrzeby dla czegoś takiego.
Ale zwyczaj łączenia kart już był znany.
Tak, był. Aczkolwiek na tym etapie książka to ciągle jeszcze jest zazwyczaj zwój. Natomiast owszem, te tabliczki, na których się pisze, to są dwie rozmiaru naszego dzisiejszego takiego zwykłego szkolnego zeszytu. Dwie karty z cienkiego drewna, przedziurawione, złączone, pokryte woskiem. Można je złożyć razem, nałożyć pieczęć, żeby list był tajny. Można je, tę pieczęć złamać, otworzyć, odczytać. To tak, ale na pewno nie wygląda to tak jak w filmie, z całą pewnością.
Moim i Państwa gościem była Aleksandra Klęczar, filolog klasyczny, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A Państwa oczywiście zapraszam za tydzień.